Super. Bardzo się cieszę, że mogę być z wami znowu. W ostatnich paru lat, jak tu bywam od czasu do czasu, przechodzimy przez obrazy ze Starego Testamentu. I dzisiaj rozmawialiśmy, już śpiewaliśmy o tym, że jesteśmy, cieszymy się z tego, że jesteśmy świątynią Bożą i że mamy w sobie Świętego Boga, Duch Świętego Boga. Chciałbym wrócić do innej epoki i próbować wyciągać parę lekcji. Życie kogoś, kto zbudował świątynię dla Świętego Boga. Więc mam nadzieję, że lekcje czy życia starotestamentowe mogą przemieniać nasze życie. Wiem, że nie jest łatwo, jak czytamy Stary Testament, żeby wyciągać z tego wnioski, ale myślę, że po to to jest. W tym roku, niedawno temu, obchodziliśmy w Arce, w Stowarzyszeniu Szkoła, które prowadzę 20-lecia. Więc czas, żeby uwielbiać Boga, dziękować Bogu, ale też, żeby się zastanowić nad tym, co robimy i co dalej. Dla nas osobiście jest, już dochodzimy do końca 30 roku służby jako misjonarzy w Polsce, więc czas, żeby się zastanowić, co się dokonało i co jeszcze jest przed nami. I Salomon spędził 20 lat akurat budując świątynię i pałac dla siebie. 20 lat z 40, który rządził na tym świecie, w Izraelu. I chciałbym, żebyśmy wyciągali z jego życia, jak to, idziemy dalej, tak, 5 lekcji. Myślę, że tych lekcji jest dużo, dużo więcej na pewno, ale skupię się na 5. Większość z was jest młodszych ode mnie, więc może nie macie aż takich przestrzeni, żeby podsumować. Ale jest to czas latem, kiedy wielu studentów czy przyszłych studentów się zastanawia, co z sobą zrobić. Młodzi ludzie się zastanawiają, a może starsi ludzie też się zastanawiają, co chciałbym robić wreszcie mojego życia. Jak patrzymy na Salomona, co on osiągnął? Jakie on miał powołanie? Jak mu to szło? I czego możemy się uczyć od niego? Salomon miał świetne początki. Miał bardzo, bardzo wyjątkowo pobożnego ojca, Dawida. Dawid, który miał serce dla Boga. Serce jak mało kto w Starym Testamencie. Poznanie Bożych dróg. Co prawda, nie wyszło mu za bardzo wychowanie swoich dzieci, ale dzieci mogły się uczyć od niego. Tą pasję, to serce dla Boga, to oddanie Bogu do ostatniej bitwy. Zwycięstwo z Bogiem. Zrozumienie zadania, które miał od Boga i determinację, żeby wypełnić to zadanie. To byli rzeczy, które Dawid miał na sercu i trochę o Dawidzie w ostatnich czasach rozmawialiśmy. Jak to było dla ciebie? Czy ty miałeś ojca, który zrozumiał Boga, który miał na sercu Boże drogi, który oddał siebie dla Boga? Może nie miałeś. Wielu z nas, przypuszczam, że większość z nas nie miała takiego ojca, jeżeli w ogóle mieliśmy ojca. Salomon to miał. Miał wielkie błogosławieństwo od Dawida. Dawid go błogosławi pod koniec życia. Nawet przed jego odejściem wyznacza go na króla. Oddaje mu tron, jeszcze żyjąc. I daje mu polecenie, że ma iść za Bogiem, nie zapomnieć. Ma dołożyć wszelkie starania, żeby każdą literę prawa wypełnić. Więc miał błogosławieństwo od swojego ojca. Ilu z was przeżyło takie błogosławieństwo? Takie przekazanie pałeczki od własnego ojca. Przypuszczam, że mało. Salomon to miał. I Salomon miał matkę, która bardzo dbała o niego, która się martwiła o niego, która dbała o jego, walczyła o niego. Jak Dawid odchodzi i jest spisek przeciwko Salomonowi, Batsheba jest przy nim, Batsheba działa w momencie potrzeby. Dawid też miał ojca, który totalnie przeginął, który zgrzeszył jak mało kto, który popełnił cudzołóstwo i potem zabije tego męża, tej kobiety. Przeżywa to, że jego bracia też przeżyją ciężkie czasy. Gwałt jego siostry, morderstwo jednego brata przez drugiego, wojna domowa jednego z jego braci przeciwko swojemu ojcu, spisek jednego brata przeciwko niemu, żeby odebrać mu tron. Czyli Salomon miał bogate przeżycie rodziny. Może te trudy ty możesz opisać. Może bardziej możesz się identyfikować z takimi trudnymi przeżyciami rodzinnymi. Salomon też takie przeżycie miał. I nie mało. Jakie ty masz dziedzictwo od swojego ojca, od swojej rodziny? Ja miałem ojca, który przeżył dwie wojny, który przeżył biedoty, który nie znał Boga za bardzo, ale miał dużo zalet przez te chude lata go kształtowali. I wiele tych cech, które on nabywał w tych latach, to ja odziedziczyłem od niego, dobre i złe. Jakie jest twoje powołanie? Jaki jest twój bagaż doświadczenia życiowy? Z czym ty przychodzisz dzisiaj do Boga? Kiedy myślisz o tym, co przed tobą, kim ty jesteś, co Bóg ci dał, jakie talenty, jakie doświadczenia, jakie dary, jakie ma plany dla ciebie? Dla Dawida Bóg nie miał planu budowy świątyni, ale właśnie zostawił to Salomonowi. Jakie plany Bóg ma dla ciebie? Mam nadzieję, że to jest pytanie wciąż aktualne dla nas, w jakimkolwiek wieku jesteśmy dzisiaj. Popatrzmy na to, jak Salomon budował w oparciu o swoje dziedzictwo. On coś takiego o sobie powiedział. Dokonałem wielkich dzieł, zbudowałem sobie domy. A propos, to jest pod koniec jego życia wypowiedź. Zasadziłem sobie winnicy, założyłem ogrody, parki, nasadziłem w nich wszelkich dziew owocowych. Urządziłem sobie zbiorniki na wodę, by nią nawadniać. Gaj bogaty w dziewa, nabyłem niewolników, niewolnicy, miałem niewolników urodzonych w domu. Posiadałem wielkie stada bydła i owiec, większe niż wszyscy, co byli przede mną w Jerozolimie. Nagromadziłem też sobie srebra i złota, skarby królów i krain. Nabyłem śpiewaków, śpiewaczki oraz rozkosze synów ludzkich, kobiet oczywiście wiele. Jakie jest jego dziedzictwo? Co on daje następnemu pokoleniu? Izrael przez większość historii w Starym Testamencie przeżywa okres bitwy, okres okrutnego czasu wojny. Ale akurat za czasów Salomona Izrael cieszy się tym dobrobytem, który został wywołany przez Dawida. okres pokoju, okres bogactwa. I Salomon ma okazję, żeby budować, żeby coś konstruować, żeby budować dalej w oparciu o tą podstawę. Ja nie przeżyłem dwóch wojen, jak mój ojciec. Jest czas dla nas wszystkich siedzących tu. Jest czas względnego dobrobytu, pokoju. Nie toczymy wojen z innymi państwami. Nie jedziemy do Oświęcimia. Mamy czas, mamy przywilej, mamy wolność. Co my robimy z tym czasem, z tą wolnością? Salomon budował sobie bogactwo, jak nikt przed nim. Salomon napisał 3000 przysłów, napisał 1005 pieśni. On zdobywał wielką wiedzę i prosi Boga. Bóg pyta go na początku jego rządów, co ty byś chciał ode mnie? I Salomon prosi o mądrość, prosi o rozeznanie, o rozumienie, żeby móc rządzić odpowiednio, żeby być dobrym królem i liderem. I Bogu to się podoba, że Salomon nie prosił na początku swoich rządów o bogactwie, tylko prosi o mądrość. I Salomon sam pisze do nas w Przysłów, Księdze Przysłów, drugi rozdział. Szukajcie mądrości. Szukajcie jak skarb. Szukajcie w Piśmie. I Pismo uczyni wam mądrymi. I Jezus powiedział coś podobnego w Ewangelii Jana 8. Jeżeli trwacie w tą naukę, to poznacie prawdę. I ta prawda wyzwoli was. Czyni was mądrymi. Będziecie wolni od obaw przed śmiercią, przed tym, że ludzie cię nie lubią, przed tym, że jesteś nikim, przed tym, że nic z tobą nie będzie, przed potrzebą, żeby imponować ludzi, przed poczuciem samotności, że jesteś sam na tym świecie, przed poczuciem, że nie masz znaczenia, nie masz bezpieczeństwa, że twoje życie jest bezużyteczne. Bóg ci uwolni od tego, jeżeli będziesz trwać w Jego Słowie, jeżeli szukasz mądrości duchowej jak skarb, jak złoto, to wtedy Bóg da ci wolność. Czy szukamy? Czy prosimy Boga o taką mądrość, Bożą mądrość, duchową mądrość, które pomoże nam przejść przez życie, przez burze, przez trudne decyzje, przez trudne okresy. Czy prosimy o tą mądrość? Salomon prosił o mądrość i szukał ją i przekazał tą mądrość innym pokoleniom. To jest jego dziedzictwo. Jakie będzie twoje i moje? Stałem się większym i możniejszym niż wszyscy, co byli przede mną w Jerozolimie. Mądrość moja mi została. Czy będziemy w stanie powiedzieć to o sobie? Czy ludzie będą w stanie być zachwyceni naszą mądrością życiową, nie naszą wiedzą, nie naszymi słowami, ale mądrością naszego życia, pobożnością naszą, która jest rewolucyjna, która powoduje, że mamy inną jakość w relacjach, że ludzie widzą Boga w nas, że nie muszą pójść do świątyni, bo widzą Boga w nas, dlatego że my jesteśmy świątynią Bożą. Jak widzą nas, to widzą miłość Bożą. Widzą świętość Bożą. Ci ludzie, patrząc na nas, to widzą. Dawid wywalczył wojny, bitwy. I teraz Salomon buduje 7 lat świątynię, 13 lat swój pałac i przez życie też mądrość. Ale oczywiście wiemy, że Salomon nie tylko budował sobie mądrość. Pytanie, które musimy sobie zadawać, myśląc o swoim powołaniu, to jest, komu chcemy służyć? Komu? Salomon na początku swojej kariery jako król wiedział, że nie na tym polega, żeby zbudować świątynię. On modli się do Boga w 8 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej. Modli się, że Panie Boże, wiem, że nie chodzi o pałac, to chodzi o to, czy Ty tu zamieszkasz, że Ty tu jesteś. O to chodzi. Jeżeli Ty nie błogosławisz nam swoją obecnością w tej świątyni, piękno tej świątyni będzie daremne. I ta świątynia była piękna, ale on wiedział, że nie na tym rzecz polega, na to piękno, tylko na to totalnie co innego. Piękne budowle, jak za tamte czasy, natomiast chodziło o co innego. On mówi, pierwszy Królów 8, 10 do 13, całe niebo, cała ziemia nie może ogarnąć, nie może być wystarczającym miejscem zamieszkalnym dla Boga. To tym bardziej ten dom, ten pałac, to nie jest nic, to nie wystarczy dla Twojej obecności. Cóż to jest? I może my patrzymy na własne życie, na własne ciało i myślimy, cóż to jest? Czy ja mogę być świątynią Bożą? Możemy patrzeć na Kościół. Czy my możemy być świątynią Bożą? Nie stać nam na to. To nas przerasta. Ale Bóg zaszczyca nas swoją obecnością, tak jak zaszczycał Salomona za tamte czasy. 1000 lat później Jezus przychodzi do tej świątyni, do odbudowanej świątyni, co prawda. I patrzy na to. I uczniowie Jego są zachwyceni budowlą. I Jezus mówi, nie bądźcie. To wszystko runie. Nie o to chodzi. To nie jest piękno Boże. Piękno Boże to jest ta wdowa. Widzieliście ją, która daje 2 monety? To potrwa. To jest wiara. Ten cały system ofiar, budowle, runie. Jezus popatrzył na to i widział rzeczywistość, duchową rzeczywistość, którą Jego uczniowie nie widzieli. Czy my się chwalimy swoją budową? Swoimi sukcesami? To, że mamy dom? Budowaliśmy sobie dom w ciągu swojego życia. Kościół sobie budowaliśmy. Szkołę sobie budowaliśmy. Wiele dobrych rzeczy zrobiliśmy. Czy chwalisz się tym? Może nie o to chodzi. Salomon robił dużo, dużo więcej niż my. Ale w końcu jego życia kończy się tragedią. I dochodzimy do końcowej części właśnie jego życia. To są jego wypowiedzi. Czy jednak naprawdę Bóg zamieszka, Bóg na ziemi, niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym miał ta świątynia, którą zbudowałem. Więc zrozummy, że my cokolwiek byśmy zrobili, jesteśmy totalnie od Boga zależni. Że na czym innym polega nasza wielkość niż to, co robimy. 4. lekcja. Może trochę dziwna, ale coś, co mi zwróciło w oczy, jak studiowałem życie Salomona. Salomon potrafił zgarnąć ludzi, żeby pracowali dla Boga. Nie tylko on sam budował świątynię. On miał do tego ludzi. Miał 12 tysięcy ludzi, którzy dbali i jeździli na konno. 1400 rydwanach. 180 tysięcy ludzi budowali świątynię i pałac. 3300 zarządców tych ludzi. 180 tysięcy ludzi. Wyobraźcie sobie to? Pracowało nad budową tych świątyń, tej świątyni, tego pałacu. 1/3, 1/4 Wrocławia. 20 lat nad tym pracowali. I nie tylko Jerozolim Salomon zbudował. W Izraelu, jeżeli jeździcie z nami do Izraela, zapraszam za rok, zobaczycie wiele jego budowli. Wiele miast było budowanych za czasów Salomona. Królowa z Sheby przychodzi i mówi, to jest więcej nawet niż sobie wyobrażałem. Twoja mądrość, twoje bogactwo, ta potęga, to jest niesamowite. Ale nie tylko Salomon potrafił zgarnąć ludzi, żeby oni oddali Bogu chwałę i robili coś dla Niego. Salomon współpracował z niewierzącymi ku chwale Bożej. On włączał ich w projekt. Ożenił się ze córką faraona Egiptu. Egipt staje się przyjacielem Izraela. Umawia się i tworzy alians z Hiramem, król Tira. Tir zaczyna być przyjacielem Izraela. Izrael, który zwalczył wszystkich, zaczyna być przyjacielskim narodem dla innych narodów. I włącza, Salomon włącza ich w tą budowlę. Używa ich dary, ich talenty, żeby budować coś dla Boga. Czy my potrafimy ze sobą pracować ku Bożej chwale? Czy potrafimy z innymi wierzącymi, z innych kościołów, z innych wyznań pracować dla chwały Bożej? Czy potrafimy z niewierzącymi współpracować dla chwały Bożej? Salomon potrafił. Salomon był błogosławieństwem nie tylko dla Izraela, ale dla sąsiednich narodów. I on się modli, na przykład w tym 8 rozdziale pierwszego Królów. On się modli między innymi o to, nie tylko o swój lud. On się modli o innych ludziach, o innych ludach, żeby Bóg wysłuchał ich modlitwy. Wyobrazić sobie to? On się modlił o niewierzących ludzi, o niebożym ludu, żeby Bóg wysłuchał łaskawie ich modlitwy. Czy ty się modlisz o to, żeby Bóg wysłuchał modlitwy muzułmanów? Żeby wysłuchał modlitwy nawet katolików? Żeby wysłuchał modlitwy twoich niewierzących przyjaciół, członków rodziny? Żeby Bóg ich mocno błogosławił? Modlisz się o to? Ja muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo rzadko. Ale Salomon miał takie poznanie, takie serce dla Boga, że nie tylko potrafił zachęcić te ludy, żeby współpracowali, ale błogosławił ich. Modlił się o nich, żeby Bóg ich mocno błogosławił, żeby Bóg był łaskawy wobec nich. Niesamowity człowiek pod tym względem. Ale jedziemy do ostatniej lekcji, może ta lekcja, którą może najbardziej pamiętamy z jego życia. Lekcja, która w jakimś mierze przekreśla wszystko, co osiągnął. Dlatego, że Salomon, jak dobrze wiemy, pada. Salomon nie przechodzi przez to bogactwo zwycięsko. Jezus powiedział, że trudniej jest dla bogatego wejść do Królestwa Nieba. To jest trudne miejsce, żeby przeżywać tłuste lata. O wiele łatwiej może w jakim sensie przejść zwycięsko duchowo przez chude lata. Salomon miał szczyt bogactwa, szczyt chudych, tłustych lat. Nie przeżył wojen, tak jak jego ojciec. Nie musiał toczyć wojen. Wręcz przeciwnie, był zaprzyjaźniony z sąsiednimi ludami. Przebaczy Adonija, jego brata, który walczył przeciwko nim. Błogosławia wszystkich wokół siebie. Ale pomimo to, pomimo tej pięknej budowli, pomimo tego pokoju, pomimo tej mądrości, pomimo to, że inni go chwalili za taką mądrość niewyobrażalną, bardzo, bardzo szybko Salomon pada. Jego wiele żon, 700 żon, 300 nałożnic, to wiemy, czym on się zajmował większość czasu. Odprowadzili go od Boga. On poszedł w tym momencie za innymi bożkami. I Bóg objawia się mu 3 razy, z tego co widzimy w kartkach Biblii. 2 razy na początku i 1 raz na końcu. I on na końcu mówi mu, 1 Królów, 15 rozdział, to są 3 rozdziały. Parędziesiąt lat. Mówi mu, ja oderwę od ciebie królestwo. Dlatego, że byłeś nieposłuszny i nie trzymałeś się temu, co twój ojciec ci przekazał. Dlatego twoje królestwo wkrótce padnie. Nie za twoje czasy, dlatego, że szanuję twojego ojca za bardzo, ale za czasy twoich synów królestwo upadnie. Upadnie romnie od tego szczytu, od pokoju, od bogactwa, od tego, że jest wzorowym miejscem, wzorowym narodem. W ciągu 1 pokolenia jest to upadnięty, rozerwane, podzielone. I już Izrael zaczyna długi, długi proces, 100 lat upadku. Te tłuste lata w Izraelu nie trwają długo. Żyjemy dzisiaj w dobrobycie. Jesteśmy, i mówi się o to, że coraz bardziej jesteśmy samolubni. Coraz bardziej jesteśmy egocentryczni. Coraz bardziej nasze pokolenie odchodzi od Boga w kierunku innych bożków. Jaki upadek mamy przed sobą? Ten pokój Izraela był bardzo krótkotrwały i Bóg przywiózł im chude lata, trudne lata. Salomon może był zbyt zajęty sobą, przyjemnościami, swoimi zachciankami. Może to wszystko mieszało mu w głowie, ten dobrobyt, te parki, nałożnicy, pałace, domy, park, wszystko, co budował dla siebie. Może jedni z nas mamy trudne chwile. Nie mamy pracy. Nie mamy zdrowia. Nasze plany nie wychodzą. Wydaje nam się, że nikt nas nie kocha. Że nie ma nadziei. Nie mamy perspektyw na lepsze życie. Czy w takich realiach potrafisz przejść z Bogiem? Bo te trudy, te trudne czasy są po to, między innymi uczymy się w Nowym Testamencie, żeby nas wyszlifować, żeby nas przywieźć do Boga. Żebyśmy byli od Niego zależni. Żebyśmy zrozumieli, że bez Niego nie możemy. Ale jeżeli jesteś w takiej sytuacji, może jesteś w łatwiejszej sytuacji, duchowo mówiąc, niż ci z nas, którzy mają dobrze płatne prace, którzy mają piękny dom już zakończony, którzy dobrze zarabiają, którzy mają więcej niż im jest potrzebne, którzy wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii i dobrze zarabiają. Może mamy się lepiej, duchowo mówiąc, niż tacy. Czy potrafisz, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, czy ty potrafisz przejść przez te tłuste lata, całe i zdrowe duchowo? Bo Salomon tego nie potrafił. To był jego upadek. Sztuką jest, żeby przejść przez trudne, chude lata zwycięsko w wierze, kiedy jesteśmy chorzy, biedni. Ale trudniej jest przechodzić przez tłuste lata, kiedy jesteśmy bogaci, błogosławieni duchowo. Salomon był człowiekiem, który wiedział dużo. Był mądrzejszy od nas wszystkich. Miał lepszego ojca, przypuszczam, niż my wszyscy. Lepsze dziedzictwo niż my wszyscy. Bogatszy na pewno niż my wszyscy. Więcej żon niż chyba my wszyscy. Wszystko miał. I popatrzcie, jak tragicznie to się skończyło. Więc zachęcam nas, czy jesteśmy biedni, bogaci, żebyśmy przetrwali przez te chude i tłuste lata naszego życia. Amen. Panie Boże, dziękuję Tobie za Salomona. Dziękuję Tobie, że mamy przywilej, możliwość, żeby popatrzeć na jego życie, zobaczyć jego decyzję, zobaczyć, jak Ty byłeś wobec niego tak wierny, jak go błogosławiłeś. I dziękujemy Tobie, że dałeś mu taką mądrość, tak jak obiecałeś, że my z tej mądrości możemy dzisiaj korzystać. I dziękuję Tobie, że możemy też się uczyć od jego upadku, że to nas też grozi. I modlę się o to, żebyśmy potrafili wykorzystać tą mądrość, żyć według tej mądrości, żebyśmy mogli przetrwać i zwycięsko przejść do końca swoich dni. Modlę się o to, żebyś dał nam mądrość, każdemu z nas, żebyśmy wiedzieli, jakie my mamy zaszczytne powołanie. Modlę się o to, żebyś dał nam, żebyśmy trwali w Twoim Słowie, żebyśmy poznali prawdę i odczuwali wolność, która jest zachowana tylko dla dzieci Bożych. Oddajemy Tobie ten tydzień i oddajemy Tobie te lekcje, modląc się o to, żebyśmy potrafili ich zastosować w własnym życiu. Amen.